Wieczorem wyruszyli. Powietrze niosło zapach rozkwitającej przyrody, co czuli szczególnie mocno po dniach i nocach spędzonych w dusznej piwnicy. Analiza wydarzeń sprzed kilku dni pozwoliła im odtworzyć drogę do podziemi i dotarli tam po 3 godzinach intensywnego marszu, gdy na dobre zrobił się dzień. Na wyboistej drodze prowadzącej w bok głównej szosy co krok były ustawione ostrzeżenia o minach, co musiało skutecznie powstrzymywać ciekawskich. Oni wiedzieli, że droga nie jest zaminowana, ale nie odważyli się zejść na jej pobocze, gdzie takie niebezpieczeństwo było już bardzo realne. Samochód, którym kilka dni wcześniej York przyjechał z Karlem i Łysym, stał na swoim miejscu. Dookoła nic nie wskazywało na straszny charakter tego miejsca. Chwasty, które bujnie zwisały z ziemi pokrywającej dach bunkra, rozkwitły kolorowymi kwiatuszkami, nad którymi unosiły się roje owadów.
Cholera, tak tu pięknie. Aż chciałoby się położyć na słońcu i poopalać.
Czerny ukląkł obok samochodu i York miał przez chwilę wrażenie, że przyjaciel rzeczywiście wprowadzi swój zamysł w czyn i położy się. Jednak Czerny tylko badawczo przyglądał się ziemi pod samochodem.
Ktoś tu majstrował,
powiedział po chwili. York pochylił się. Dopiero wtedy dostrzegł, że ziemia przy jednym z kół została wzruszona i przykryta zeschłą trawą, jakby ktoś chciał zamaskować efekt pracy, jaką tam wykonał. Czerny delikatnie końcami palców rozsunął źdźbła trawy, a potem drobne kamyczki. Spośród nich wyłonił się koniec metalowego pręta, a po chwili drugi.
Mina S-35. Wyskakuje draństwo na 1,5 metra i dopiero wtedy wybucha. Jak widzisz, upiór nie ma ochoty nas wciągać do swoich tuneli, tylko zamierzał nas wysadzić.
Tak czy inaczej, chce nas zabić.
Czerny rozgarniał kamienie, aż ukazał się cały zapalnik.
Dlatego jak byliśmy w podziemiach, to dał nam spokój. A przybiegł tutaj, żeby wkopać i zamaskować minę. Uważał, że nie pójdziemy w głąb bunkra, lecz wrócimy do auta. Sprytny.
Myślisz, że on tam cały czas jest?
Czerny wyprostował się i otrzepał ręce. York wzruszył ramionami, jakby chciał zademonstrować, że to oczywiste. Przeładował Schmeissera, potem wyciągnął pistolet z zapaska i sprawdził magazynek. Po chwili to samo zrobił Czerny, który jednak nie wziął Schmeissera, lecz swój karabinek. Uważał, że w walce w tunelu z pojedynczym wrogiem ta broń będzie skuteczniejsza. Wślizgnęli się do wnętrza, gdzie od progu poczuli przenikliwe zimno i nieznośny fetor. Nie zapalali lamp, aby nie alarmować upiora, jak nazwali tajemniczego mieszkańca podziemi. W świetle latarek podziemny tunel wyglądał jeszcze straszniej. Zacieki na ścianach układały się w niezwykłe plamy, które zdawały się poruszać, gdy prześlizgiwało się po nich światło, a z daleka dobiegał ich miarowy stukot.
Co to może być?
Czerny zatrzymał się.
Brzmi jak pompy tłokowe usuwające wodę.
Myślisz, że jeszcze pracują?
Upiór mógł je uruchomić, żeby chronić podziemia przed zalaniem.
Skąd tu do cholery prąd?
Nie widzę w tym nic dziwnego. Elektrownie pracują.
York wysunął się do przodu. Szybko przeszli obok drzwi zamykających masowy grób i doszli do końca korytarza, gdzie drobne kamienie maskowały kanał prowadzący na dół. Pomni zaminowanego samochodu ostrożnie podnieśli klapę, sprawdzając, czy upiór nie dołączył do niej miny. Nie dostrzegłszy żadnej zasadzki, szybko i cicho zsunęli się na dół. Poruszali się po znanej trasie do skrzyżowania, aby sprawdzić, czy po klamrach biegnących obok lufy uda się zejść. Nie zamierzali jednak tego robić, dopóki nie sprawdziliby, co dzieje się z upiorem. Jeżeli bowiem jeden po drugim zeszliby do wąskiego kanału i podążyli z karabinami na plecach, trzymając się metalowych szczebli, byliby łatwym celem. Zakładali, że upiór wybrał jedno z pomieszczeń w głównym korytarzu na swoje legowisko, którego sprawdzenie pozwoliłoby wiele wyjaśnić. Kilka metrów przed skrzyżowaniem zgasili latarki, aby światło nie zdradziło ich obecności w miejscu widocznym z wielu stron. Było coś niesamowitego w całkowitej ciemności, która ich ogarnęła. Słyszeli plusk kropel spadających ze stropu i odległy, jakby dobiegający spod ich stóp stukot tłoków. Wodząc dłońmi po wilgotnym betonie, dotarli do skrzyżowania. Zatrzymali się.
Dobrze byłoby przeskoczyć na drugą stronę bez światła.
Wyjrzę.
Wychylił się za załomu betonu, zrazu nie mogąc nic dostrzec w całkowitej ciemności panującej w tunelu biegnącym w obydwie strony od miejsca, w którym stał. Odczekał chwilę, gdyż wydało mu się, że oczy przyzwyczają się do ciemności i zaczną dostrzegać coś, co mogło być słabą i odległą plamą świetlną.
— Widzę coś
— szepnął do Jorga, który stanął za jego plecami. Po następnych kilku minutach źrenice rozszerzyły się tak, iż nie mieli już wątpliwości. W odległości kilkudziesięciu metrów widniało światełko. Czerny zsunął parciany pasek karabinka z ramienia i ujął broń mocno w dłonie.
— Idziemy tam. Ja po lewej stronie, ty po prawej.
Szepnął i czując klepnięcie w ramię, którym York potwierdził, że przyjmuje ten sposób działania, ruszył ostrożnie tuż przy ścianie. W prawej trzymał karabinek, lewą wyciągał jak ślepiec. Obawiał się, że ze ściany wystają pręty zbrojeniowe, a zderzenie z kawałkiem metalu mogło być groźne. Zbliżali się do światła, które nabierało kształtów. Po kilkudziesięciu krokach dostrzegli już, że światło, najpewniej niewielkiej lampy elektrycznej, wydobywało się spoza uchylonych drzwi. Było go wystarczająco dużo, aby oświetlić cały tunel w promieniu kilku metrów. Zauważyli, że na przeciwległej ścianie była wnęka, taka sama, jaką wydostali się na wierzchołek wzniesienia, ale nie było w niej stalowej rury. Dalej korytarz tonął w mroku. Czerny zatrzymał się na granicy oświetlonego miejsca. Po chwili to samo zrobił York. W przeraźliwej ciszy, jaka ich ogarniała, słyszeli własne oddechy, przyspieszone z emocji. Ciemność, która panowała za nimi, dopiero teraz ujawniła swoją grozę. Wydawało im się, że tam ktoś się czai, przygotowując się do ataku. York, dbając, aby poruszać się bezgłośnie, przeszedł na stronę Czernego.
— Uważaj.
Przesunął się tuż przy ścianie do szpary drzwi i ostrożnie zajrzał do środka. Zdawał sobie sprawę, że gdy otworzy drzwi, znajdą się w dobrze oświetlonym miejscu, doskonale widoczni dla upiora ukrytego w ciemnościach. Ciężkie, pancerne drzwi cicho skrzypnęły. York zamarł w bezruchu, oczekując jakiegokolwiek znaku życia. Mijały sekundy, ale nic się nie wydarzyło. Znowu pchnął drzwi, które otwarły się o kilka centymetrów. Nic. Wreszcie szarpnął za klamkę i wsunął się do wnętrza. Dopiero wtedy uprzytomnił sobie, że to był najbardziej niebezpieczny moment. Światło oślepiło go na chwilę, więc natychmiast odsunął się pod ścianę, aby nie stanowić łatwego celu. Zarysy pomieszczenia szybko nabierały realnych kształtów. Było puste. Stał w bezruchu, wodząc lufą Schmeissera, jakby wybierając cel, dopóki ostatecznie nie przekonał się, że nie ma tu drugich drzwi ani żadnego zakamarka, w którym ktokolwiek mógłby się ukryć.
W porządku. Wejdź i zamknij drzwi.
Uderzenie pancernej płyty o futrynę sprawiło, że po raz pierwszy od wejścia do podziemi poczuli się bezpiecznie, co Czerny skwitował głośnym westchnieniem ulgi. Znaleźli się w pomieszczeniu technicznym, przez które biegły wiązki kabli i kilka żeliwnych rur z węzłami zaworów uruchamianych pokaźnymi pokrętłami. Trzy z nich były pomalowane na niebiesko, a z metalowych tabliczek można było wyczytać, że są to rury pomp próżniowych, których przeznaczenie w podziemnym kompleksie wydawało się całkowicie nieznane. Czerny podszedł do kabli. Między grubymi, w czarnych, bawełnianych koszulkach biegły cieńsze w igelitowej izolacji.
Ląty detonacyjne.
Wiódł palcami po jednej z wiązek, aż wyśledził, że prowadzi do wnęki w ścianie. Wsunął tam rękę i wydobył dużą, owiniętą w szary papier paczkę. Do niej wchodził jeden z kabli, który uznał za ląd detonacyjny. Wyciągnął go. Na końcu widać było metalową skówkę.
Mówiłem, że ląd detonacyjny. To wszystko jest zaminowane i gotowe do wysadzenia.
Miejmy nadzieję, że nie w tej chwili.
Chyba nie, ale ciekawe, dlaczego Niemcy, uchodząc stąd, nie wysadzili schronu.
York podszedł bliżej. Głuchy odgłos świadczył, że stanął na metalowej pokrywie. Uniósł ją ostrożnie, otwierając przejście do dolnego poziomu. Metalowa drabinka prowadziła do niewielkiego, pustego pomieszczenia, w którym były jedne drzwi. York zsunął się na dół i stanął po środku. Czerny, który pozostał na górze, wychylił się, wysuwając lufę karabinka, gotów strzelać, gdyby tylko drzwi otworzyły się. York, przesuwając się plecami przy ścianie, zbliżył się do drzwi i otworzył je ostrożnie. Wewnątrz panowała ciemność, ale łatwo wymacał włącznik światła na ścianie i przekręcił go. Jednakże bez efektu. Z jakiegoś powodu oświetlenie w tym pokoju nie działało. Włączył latarkę i skierował wąski snop światła do środka. Zobaczył tam metalowe, piętrowe łóżka, przykryte szarymi, wojskowymi pledami. Najwyraźniej było to pomieszczenie techników obsługujących znajdujące się w pobliżu urządzenia. Obok stały odrapane metalowe szafki, a na jednej z nich leżała gazeta, zapomniana przez kogoś, kto ją przeglądał, zanim dostał rozkaz opuszczenia podziemi. York cofnął się o krok. Czerny w dalszym ciągu wychylał się z włazu, czekając na informację.
Zejdź. Tu nikogo nie ma, ale warto to sprawdzić.
Ponownie oświetlił salę. 8 piętrowych łóżek stało po 4 z każdej strony przejścia. Jeżeli stosowano tutaj metodę tak zwanego ciepłego łoża, co oznaczało, że z tej samej pryczy w ciągu doby korzystało kolejno 3 ludzi, to w tej salce przebywało 24 techników. Stanowczo za dużo, jak na kilka pokręteł, które widzieli w komorze powyżej. Musiały więc być inne urządzenia.
Tam coś powinno być.
Czerny skierował światło latarki na drzwi widoczne na końcu sypialni. Ruszyli w tamtą stronę, gdy nagle Czerny zatrzymał się. Światło padło na jedną z prycz, obok której leżała gazeta. Koc wydawał się pomięty, gdy inne łóżka były równo zasłane. Poza tym tylko na tej pryczy była poduszka. Czerny podszedł ostrożnie i pochylił się. Dopiero wtedy zobaczył wymalowany na ścianie nad łóżkiem celtycki krzyż.
To mamy Odyna. Tutaj się ukrywa.
Upiór?
Bardzo realny człowiek. Miejmy nadzieję, że jeden.
Czekali w bezruchu, ale żaden odgłos poza stukotem pracujących pomp nie zakłócał ciszy. Więc poszli dalej, do metalowych drzwi. Klamka ustąpiła pod naciskiem dłoni i drzwi otworzyły się bezgłośnie. Za nimi biegł metalowy pomost, zawieszony na stalowych linach, zaczepionych na hakach w stropie, przecinający na wysokości 2 metrów dość dużą salę. Pod nim stały maszyny, które wyglądały na generatory dostarczające energię do podziemnego kompleksu. W nikłym świetle kilku lamp przytwierdzonych do ścian poniżej pomostu zobaczyli, że drugi identyczny biegnie obok. Prawdopodobnie obydwa pomosty wykorzystywali technicy nadzorujący pracę maszyn, które teraz nie działały. Po obydwu stronach były metalowe drabinki, po których schodziło się na dół, aby dostać się do każdej z maszyn. Pomost prowadził do drzwi na końcu. Takie same zauważyli na dole pod nimi. York, idący pierwszy, odwrócił głowę do Czernego.
Schodzimy na dół?
Nagle zobaczył przerażenie na twarzy przyjaciela, który uniósł karabinek i jakby zdając sobie sprawę, że nie ma czasu na złożenie się do strzału, nacisnął spust. W tej samej chwili zabrzmiał drugi wystrzał i Czerny osunął się na pomost. York zaczął strzelać, zanim w pełni odwrócił się w stronę, z której zostali zaatakowani. Długa seria z jego szmajsera zlała się w jeden grzmot. Pociski odbijały się od ścian, odrywając drobne kawałki betonu i wzniecając snopy iskier, gdy trafiały w metal maszyn lub pomostu. Zwolnił spust, gdy zamek opadł na pustą komorę nabojową. Wyrzucił magazynek i natychmiast wsunął na jego miejsce nowy. Pociągnął suwadło i przykląkł, gotów do otwarcia ognia. Długa, wystrzelona na oślep seria spełniła swoje zadanie, gdyż napastnik w obawie przed gradem pocisków schował się gdzieś, nie dając znaku życia. York z uniesionym pistoletem maszynowym cofał się powoli w stronę Czernego, który leżał nieprzytomny na stalowej kracie pomostu. Całą twarz miał zalaną krwią, co świadczyło, że pierwszy pocisk trafił go w głowę. York schwycił go lewą ręką za bluzę i zaczął ciągnąć w stronę drzwi, z których wyszli, gotów w każdej chwili strzelać do napastnika, gdyby się pojawił. Ten jednak czekał na odpowiednią okazję, pozostając w ukryciu i bez wątpienia obserwując ich. York uznał, że strzały padły z równoległego pomostu, który kończył się ciemną wnęką. Stwierdził jednak, że strzelanie na oślep do niewidocznego celu to jedynie marnowanie amunicji, której nie miał dużo. Po chwili usłyszał tupot butów po metalowej powierzchni. Dochodził z dołu, a więc napastnik zbiegł z pomostu i przemieszczał się w nieznanym kierunku. Na chwilę przestał być groźny, gdyż odgłos butów dobiegał z dużej odległości, a po chwili ucichł w oddali. Wyglądało tak, jakby upiór przestraszony siłą ognia uciekł z pola walki, w co jednak York nie bardzo wierzył. Dociągnął Czernego do drzwi i pchnął je tyłem, nie chcąc się odwracać od pomostu, który uważał za miejsce najbardziej niebezpieczne. Nagle zabrzmiał strzał. Przez moment York nie mógł zorientować się, skąd padł. Echo odbiło jego odgłos w różnych miejscach, a nie widział ognika wychodzącego z lufy karabinu. Pochylił się, aby stanowić jak najmniejszy cel, gdy znowu usłyszał odgłos strzału. W tym samym momencie piekący ból przeszył mu bok. Dłoń w wyniku porażenia nerwów bezwiednie otworzyła się i pistolet maszynowy wypadł mu z ręki. Odbił się o metal pomostu i z łoskotem spadł na posadzkę. York poleciał do przodu, twarzą na dół. Ból zabrał mu przytomność, ale tylko na kilka sekund. Ocknął się szybko, czując lepką krew spływającą mu po ręce. Usiłował się podnieść, ale był na to za słaby. Mięśnie nie chciały mu służyć i opadł ponownie na kratę pomostu. Wiedział, że musi jak najszybciej odczołgać się z tego miejsca, gdzie był wciąż dobrym celem dla niewidocznego strzelca. Pomyślał przez chwilę, że nie starczy mu sił, aby odciągnąć czernego, chociaż błysnęła straszna świadomość, że przyjaciel trafiony w głowę jest już trupem. Pomost zakołysał się pod rytmem kroków. York z wysiłkiem podniósł głowę. Z przeciwnej strony nadchodził mężczyzna w esesmańskim mundurze. W jednej ręce trzymał hełm, który uznał już za niepotrzebny i zdjął z głowy, a w drugiej niósł szturmowy karabin spadochroniarzy. Zatrzymał się o krok od Yorga. Przez chwilę obserwował go, oceniając, jak groźne rany zadał. Doszedł do wniosku, że są zbyt poważne, aby York mógł jeszcze się bronić i przewrócił go na plecy.
Nie wierzę własnym oczom. Hauptmann York. Znamy się.
Wolf.
Tak. Sturmbannführer SS Sebastian Wolf. W swoim ziemskim wcieleniu.
Czuł się bezpiecznie. Odstawił karabin, opierając go o balustradę i złożył ręce na piersiach. Stał wyprostowany, najwyraźniej sycąc się widokiem pokonanych.
Jestem strażnikiem włóczni Odyna. A kto ją ma, ten panuje nad światem. Chcieliście poznać jej tajemnicę. To poznaliście, ale musicie umrzeć.
Pochylił się nad Jorgiem, aby ocenić rany.
Ten już umarł. A ty za chwilę. Tak kończą ci, którzy podnoszą rękę przeciw Odynowi.
Jorg czuł, jak wraz z upływem krwi ogarnia go słabość, tak wielka, że leżał jak skrępowany, niezdolny wykonać żadnego ruchu. Nic nie czuł. Nawet nie bał się śmierci. Pomyślał, że może kula uszkodziła kręgosłup. Obraz Wolfa stojącego tuż nad nim zamazywał się. Poruszył ręką. Wolf wciąż mówił.
Bóg wyznaczył mi misję i ja ją spełniam.
York wyczuł końcami palców pistolet, który trzymał za paskiem. Wsunął kciuk za rękojeść. Wolf tego nie widział. Napawał się zwycięstwem i możliwością egzekucji, jaką miał wykonać za chwilę. Skończył przemawiać i cofnął się, aby sięgnąć po karabin. Uniósł go i odciągnął suwadło. York chwycił za rękojeść. Myślał tylko, czy starczy mu siły, aby wyszarpnąć broń z zapaska, unieść i nacisnąć spust. Suwadło w karabinie Wolfa opadło z głuchym trzaskiem. Jego obraz znowu odpływał, a York tak chciał pozostać przytomny do końca. Położył palec na spuście i wysunął pistolet z zapaska. Unosił rękę. Zbyt wolno, ale nie miał siły zrobić tego szybciej. Widział, jak Wolf podnosi karabin do ramienia, aby starannie wycelować w głowę. Był tak pewien zwycięstwa, że nie zwracał na nic uwagi. Padł strzał. Kula przeszyła bok Jorga. Zwinął się, jednocześnie naciskając spust. Gwałtowny, piekący ból zabierał mu świadomość. Słyszał huk wystrzałów, jakby zza grubej zasłony. Odchodziły w dal. Niczego nie czuł. Czy tak wygląda śmierć? Pomyślał. Nie czuł strachu. Widział, jak ogarnia go ciemność, która zabrała świadomość.